Biblijne romanse.
I nie tylko. Udział biorą dr Anna Rambiert-Kwaśniewska, ksiądz profesor Mariusz Rosik i Adrianna Sierocińska.
Noe i jego żona. Choć Noe wszedł do Arki z całą rodziną, Biblia najwięcej mówi o nim samym i jego synach. Kim była żona Noego i czego uczy nas ta biblijna para? Część druga. Potop, zepsuta ziemia, tęcza i złożenie broni.
Pomimo tego, że natura Kainowa odezwała się ostatecznie w rodzinie Noego, zauważamy wielki kontrast pomiędzy postępowaniem właśnie naszego bohatera i jego dzieci, jego żony, a postępowaniem ludzkości. Możemy się zastanawiać właśnie w tym kontekście, o co tu właściwie chodzi i dlaczego Pan Bóg, który kocha człowieka, postanowił wyniszczyć całą ludzkość. Musimy spojrzeć na tę część prehistorii biblijnej z perspektywy teologicznej, by zrozumieć ją w pełni. Otóż zauważmy, że historia o potopie jest połączeniem dwóch tradycji, kapłańskiej i achwistycznej. I może skoncentrujmy się tutaj głównie na tradycji kapłańskiej. Kiedy czytamy o zniszczeniu świata przez wody potopu, jakie zdanie właściwie wprowadza nam to całe nieszczęście? W 11 wersecie 6 rozdziału dowiadujemy się, że ziemia była skażona. Zobaczmy, że to skażenie ziemi kontrastuje nam z pierwszym opisem stworzenia świata i człowieka, bo wówczas wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. I kiedy spojrzymy na porządek opisu potopu, który niszczył ziemię, dostrzeżemy, że jest ten opis niemal odbiciem lustrzanym stworzenia świata i człowieka, które zostały opisane w Heksaemeronie właśnie w tych 6 dniach stworzenia. Wobec tego, jeżeli mówimy tutaj o odwróceniu porządku stworzenia, wobec tego możemy też z całą pewnością stwierdzić, że całe stworzenie uległo skażeniu, bo też możemy się zastanawiać, czy to tylko ludzie zawinili, czy całe stworzenie. Otóż kiedy weźmiemy cały ten zamysł teologiczny na tapet, możemy stwierdzić, że rzeczywiście tak było. Całe stworzenie uległo skażeniu. To stworzenie, które kiedyś Bóg stworzył jako bardzo dobre. Wobec tego pozostawienie rodziny Noego, tych wszystkich sprawiedliwych ludzi, którzy się na nią składali przy życiu, w trakcie potopu, jest więc dla nas takim sygnałem, że oto Bóg dokonuje nowego stworzenia. I tutaj przepięknie nam się jawi też tęcza, która jest symbolem przymierza, które Bóg zawiera z Noem. Otóż zauważmy, że Bóg obiecuje, że już nie ześle na świat wód potopu, a tęcza nazywana jest w Biblii łukiem. Wygląda więc na to, że Bóg jakby odkłada swoją broń, pozwala ludzkości na nowo zaludnić ziemię i rozwijać się, czy to ku dobremu, czy ku złemu, ponieważ wszyscy mieli wolną wolę.
Nowa ziemia i nowa Ewa.
Noe daje początek nowej ludzkości. Ta stara ludzkość, skażona grzechem Adama, zostaje wyniszczona. Dlatego wracając do żony Noego, możemy powiedzieć rzeczywiście, że jest ona nową Ewą, matką wszystkich żyjących, bo to właśnie od Noego i od jego żony znowu rozwija się zupełnie nowa ludzkość. Choć więc nie znamy jej z imienia, pełni ona w tym opowiadaniu podobną rolę do tej, którą w opowiadaniu o stworzeniu i upadku pierwszych rodziców pełniła Ewa, żona Adama.
Choć żony Noego nie znamy z imienia w tekstach biblijnych, to jednak to imię jest jej przypisywane w późniejszych tradycjach. Choćby w Midraszu Bereshit Rabba dowiadujemy się, że żona Noego miała na imię Naama i była córką Lamecha. I wbrew temu, czego moglibyśmy się spodziewać, nie ulegała ona grzechom równie karygodnym, co jej ojciec, ale była kobietą sprawiedliwą. Midrasz wspomina, że była miła, zresztą to imię nawiązuje do przymiotnika Naim, miły. Jest w tym Midraszu opisywana jako najpiękniejsza z kobiet i jeszcze jako kobieta, która zachowywała wstrzemięźliwość w trakcie trwania potopu. Dalej, kiedy zestawimy żonę Noego z żoną Lota, możemy też na podstawie tego porównania stwierdzić, że żona Noego była kobietą sprawiedliwą. Dlaczego? Dlatego, że oto sprawiedliwi zostają ocaleni z wód potopu, a żona Lota, która okazała się nie wytrwała czy nieposłuszna Bożym nakazom, została natychmiast ukarana. Co jest jeszcze bardzo, bardzo tutaj ciekawe. Z drugiej strony rabini mówią, że jeszcze żona Noego nie jest taką stuprocentową partnerką dla Noego. Takie partnerstwo pojawia się dopiero w relacji Abrahama i Sary. Co ciekawe, o żonie Noego czytamy również w Koranie. Ale po raz kolejny mamy do czynienia z inną tradycją, mianowicie żona Noego koraniczna była kobietą niewierną i została ona porównana nawet do żony Lota. Dlaczego uważana jest za niewierną? Ponieważ wszystkim rozpowiadała, że jej mąż jest człowiekiem szalonym. Mało tego, dopuszczała się wielokrotnie zdrady z upadłymi mężczyznami, którzy później zostali wybici i została ostatecznie odrzucona przez Boga. Jest takim archetypem właśnie kobiety upadłej, kobiety, która zasługuje na potępienie, albo i w kategoriach koranicznych po prostu niewiernej.
Uwaga na grzech.
Podsumowując, proszę Państwa, niewiele wiemy o żonie Noego, nie znamy jej imienia. Wiemy natomiast, że była żoną człowieka sprawiedliwego, człowieka nieskazitelnego, stąd też przypuszczać możemy, że również i ona starała się postępować zgodnie ze swoim sumieniem, nie łamała tych praw, które w naturalny sposób rodzą się w człowieku, wtedy, gdy jeszcze nie ma Bożego prawa. W tym więc sensie jest pewnie osobą godną naśladowania. Natomiast dużo bardziej ważny jest przekaz teologiczny całego opowiadania. To znaczy taki, że grzech człowieka sprowadza zło nie tylko na niego samego, ale także na cały świat. Natomiast żona Noego może być widziana jako nowa Ewa, która daje początek nowej ludzkości, której Pan Bóg postanowił już nigdy nie zniszczyć.
Udział wzięli dr Anna Rambiert-Kwaśniewska oraz ksiądz profesor Mariusz Rosik. Opracowanie Adrianna Sierocińska.